Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w ten piękny poniedziałkowy poranek, a dziś z nami jest Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, zarazem polityk porozumienia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
Dzisiaj mniej o sprawach resortowych, bardziej będę pytał o porozumienie, o sytuację wewnątrz waszej partii. No i pytanie, które pewnie wszyscy zadają, tak słyszał je pan zapewne już parę razy. Jarosław Gowin, Adam Bielan, po jakiej stronie mocy pan stoi?
Wie pan, ja od początku współpracowałem i współpracuję dalej z Jarosławem Gowinem, także tutaj nie ma, że tak powiem...
Odpowiedź jest prosta, tak?
Nie mam z tego tytułu żadnych, że tak powiem, problemów.
A wy się dobrze znacie z Jarosławem Gowinem? Tak zapytam mimo wszystko o tę waszą relację, nie tylko politycznie, czy ona jest głównie polityczna?
No my się znamy jeszcze za czasów Polski Razem, czyli to już minęło, to będzie gdzieś tam, nie pamiętam, 2014 chyba, 2013, tak, także tych lat trochę już jest.
Ale jednak polityczna. A Adama Bielana pan zna? Tak.
Adama Bielana znali dłużej, dlatego że ja byłem w trzeciej kadencji posłem AWS-u razem z Adamem Bielanem, dlatego też Adam Bielan też był wtedy posłem, więc no to już są lata, powiedzmy, 90.
Dobrze, tak chciałem mniej więcej ustalić, jak wygląda pańska sytuacja wobec obu polityków, którzy są w jawnym konflikcie, jest rozłam w porozumieniu. Adam Bielan tłumaczy swoją decyzję tym, że jego zdaniem Jarosław Gowin chce zdradzić obóz Zjednoczonej Prawicy.
Wie pan, to jest jakiś absurd, dlatego że nigdy w naszych rozmowach ani przez moment nie mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy odejść czy zerwać koalicję. Myśmy podpisali kontrakt zarówno z PiS-em, jak i z wyborcami na drugą kadencję i dotrzymamy na pewno do 2023 roku. Żadnych innych planów nie mamy, także to są wszystko... wymysł Adama Bielana.
I... Z czego to wynika? Z jakiejś gry partyjnej? Z chęci przejęcia władzy? Z jakiegoś makiawelicznego planu, który ktoś inny realizuje? No bo tak znikąd przecież nie biorą się tak poważne decyzje, czy może nawet kroki, jakie podjęli politycy związani z Adamem Bielanem.
Wie pan, ja sam tego czasami nie rozumiem, dlatego że na październikowym bodajże zarządzie, który odbywał się jeszcze w normalnej formie, czyli byli wszyscy członkowie zarządu i no, w takim oczywiście reżimie sanitarnym odbywało się wszystkie głosowania, które dzisiaj, że tak powiem, są kwestionowane przez Adama Bielana, praktycznie przechodziły jednogłośnie. Wnioski również Adama Bielana, które on składał, także
No tak, ale czy nie jest prawdą to, co mówi Adam Bielan, że tak naprawdę Jarosław Gowin od lat nie zwoływał kongresu partii, nie poddał się weryfikacji i de facto ta kadencja jego wygasła 3 lata temu, a zarząd, cytuję tutaj Adama Bielana, zarząd zapomniał wybrać nowego przewodniczącego podczas nadzwyczajnego kongresu.
Panie redaktorze, no absurd, że kolejny, dlatego że myśmy oczywiście, że kongres był przygotowany doskonale, Adam wie, że teraz na 19 kwietnia. Myśmy mieli ten kongres mieć w ubiegłym roku. No niestety sytuacja pandemiczna nie pozwoliła. Natomiast zapisy w statucie są jednoznaczne. Jarosław Gowin pełnił i pełni funkcję do momentu nowego kongresu. No to się przedłużyło o powiedzmy jeden rok i tutaj nie ma nic na rzeczy. Są ekspertyzy prawników, którzy zajmują się statutami między innymi partii politycznych.
Ja tak się zastanawiam, skoro to byłoby takie jakieś działanie z uderzeniem w ścianę Adama Bielana, to dlaczego pociągnąć za sobą tylu prominentnych polityków porozumienia? No bo i Kamil Bortniczuk, i Michał Cieślak, i Jacek Żalek, i Zbigniew Gryglas, i poseł Włodzimierz Tomaszewski, no sporo tych nazwisk jest, które jednak poszły no nie za Jarosławem Gowinem, tak jak pana, a za Adamem Bielanem.
Wie pan, no dlaczego ci nie inni, no to jest pytanie do nich. Aczkolwiek ten tak zwany podział się ujawnił już przy okazji wyborów prezydenckich i to chyba tak dosyć mocno trwało. Szkoda, bo próbowaliśmy robić wszystko, żeby jednak to, tak powiem, zafunkcjonowało inaczej.
Mówi pan o tych wyborach korespondencyjnych, jak rozumiem, tak? O tamtym kryzysie.
Ja to powiem, że największym złem, jaki jest w tym wszystkim, bo ja rozumiem, że w każdej partii, w każdej rodzinie są jakieś tarcia, są jakieś kłopoty, tylko to się załatwia wewnątrz własnego domu.
No tak, a to do nas przeszło, do mediów. I teraz pan się musi tłumaczyć przede mną.
Wynoszenie tego na zewnątrz, no nie jest fajne po prostu.
Mhm. No dobrze, a czy w tym momencie to jest jeszcze sytuacja naprawialna? A, może inaczej zapytam. O ten makiaweliczny wątek. Czy wierzy pan, że Adam Bielan jest tajnym agentem Jarosława Kaczyńskiego?
Nie, no wie pan, ja bym nie przesadzał. Oczywiście bym nie chciał nikogo ubierać, czy tam oskarżać, czy też podejrzewać o to, że ktoś inny za tym stoi. Że tak powiem, no póki co mamy sytuację taką, że Adam Bielan stoi na czele jakiejś grupy kilku osób. No, niestety dla niego niestety w powiedzmy mniejszości. No i widać, że krwawi mocno.
A wy też chyba trochę krwawicie. No mimo wszystko to jest ubytek dosyć silny, choćby w ławach poselskich. No, straciliście kilku i to takich rozpoznawalnych posłów.
Wie pan co, na pewno tak. Oczywiście szkoda, bo to zawsze koledzy, zawsze gdzieś tam też współpracowaliśmy bardzo mocno. Ale też wie pan, w momencie, kiedy myśmy niestety dokonywali tego ruchu takiego no niedobrego dla nas wszystkich, czyli odwoływali ich, czy powiedzmy z powiedzmy partii, to na tym samym posiedzeniu zarządu przyjęliśmy 31 kół w Polsce.
No tak, ale to nie jest tak, sztuka jest sztuka, bo to jednak waga nie. Gatunkowa polityków
ale tak,
jest też
jednostkowa. Ale jednak zainteresowanie, że tak powiem, formacją jest dosyć duże i cieszymy się, że bardzo wiele osób do nas przychodzi. Na pewno szkoda, że, no, że jest o kilkoro posłów mniej.
A ta sytuacja w regionie jak wygląda u nas w Wielkopolsce? Bo to jest pewnie pytanie, które nas najbardziej tutaj interesuje z naszej lokalnej perspektywy.
No wie pan, mamy we wszystkich okręgach poselskich nasze koła. No siłą rzeczy najwięcej kół jest u mnie w okręgu, dlatego że, no, że jest tutaj poseł. Poznań jest całkiem nieźle zbudowany. Silne mamy ośrodki w Koninie, powiedzmy Kaliszu. Także
to są Gowinowcy, że tak powiem. Tu nie ma jakiegoś takiego ruchu rozłamowego, nazwijmy go Bielanowcami.
Wszystkie okręgi w województwie wielkopolskim jednoznacznie poparły Jarosława Gowina.
Rozumiem. Czy zastanawia się pan, w jaką stronę to może pójść? No bo jest w tle to widmo koalicji, tej słynnej już 276, o której mówił Borys Budka. Gdyby na przykład okazało się, że porozumienie się rozpadnie, być może rząd mniejszościowy, o którym mówił na przykład profesor Antoni Dudek, politolog, mówiąc, że być może jesteśmy na półmetku takiej sytuacji, jak to się może rozwinąć? Obóz Zjednoczonej Prawicy, pańskim zdaniem, dotrwa do wyborów parlamentarnych, terminowych zakładam.
Zdecydowanie tak. Nie ma takiej opcji w ogóle mówić, tak jak powiedziałem na początku. Nikt nie myśli o jakiejkolwiek zmianie koalicji. Umawialiśmy się, mówię, z PiS-em, Solidarną Polską i tego słowa dotrzymamy na pewno.
A scenariusz, który niektórzy także próbują rysować, taki, że dobrze, dotrzymacie umowę, ale do wyborów pójdziecie już w zupełnie innej konfiguracji, na przykład z PSL-em, z częścią konserwatystów, na przykład z Platformy Obywatelskiej, którzy opuszczą tę partię potem, no jak Zarząd Krajowy opowiedział się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Trudne słowo.
Ja to powiem panu tak oczywiście, że ja w polityce jestem od, powiedzmy, 97 roku, więc zdaję sobie sprawę, że w polityce nigdy nie mów nigdy.
Już mi się palą lampki ostrzegawcze, panie ministrze, żółte.
Póki co, że tak powiem, jesteśmy gotowi nawet na podpisanie dzisiaj nowej umowy na wybory w 2023 roku z PiS-em, także nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wola, że tak powiem, wszystkich stron. Może spowodować, żeby to przeciąć w ogóle.
Ale pan dzisiaj wyobrażałby sobie na przykład zasiadanie w jednym klubie z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Wie pan, ja już widziałem takie różne, że tak powiem, scenariusze w polskiej polityce, że oczywiście wszystkie są możliwe. Ja natomiast jako z natury, że tak powiem, w konserwatysta, polityk prawicowy, raczej takiej koalicji trudno mi sobie byłoby w moim wydaniu wyobrazić.
A ta sytuacja w Platformie Obywatelskiej, która wytworzyła się po tej decyzji ubiegłotygodniowej, to ułatwia, utrudnia wam działanie polityczne?
Wie pan, to nie jest nasz problem. To jest problem Platformy, która póki co przez kilka kadencji nie pokazała w ogóle programu politycznego. Dzisiaj ucieka na lewicę, widząc, że sondaże spadają, szukają pomocy w liberałach czy lewicowcach typu pani Lampert. No niestety widać było, że pan Budka chodził na te wszystkie pochody, bo przyjął jej narrację.
A pan rozmawiał z jakimiś, ma pan kolegów w ogóle w Platformie Obywatelskiej, takich, którzy no, myślą trochę konserwatywnie, któryś do pana pukał, odzywał się w tej nowej sytuacji?
To nie chodzi o to, czy pukał, czy nie pukał, tylko powiem tak, że mam wielu, bo przecież część się wywodzi jeszcze z tego AWS-u naszego i zdecydowanie są, że tak powiem, konserwatywnymi politykami Platformy. Widzę, że się bardzo biją, że tak powiem, z różnymi myślami, bo ten gwałtowny skręt w lewo powoduje, że oni są wypchani. Platforma kiedyś miała na celu bycie partią centrową. No, dzisiaj jest partią lewicową, dlatego spodziewam się, że mogą jakieś ruchy wewnątrz tej partii nastąpić.
A mimo wszystko będę pytał, czy ktoś sondował pana na taką okoliczność przejścia na przykład do Porozumienia?
Panie redaktorze, nawet gdyby sądował, no to nie jest...
Ale tak, ja nie pytał nazwiska,
panie ministrze. Żebyśmy na ten temat rozmawiali. No. Mówię tylko tyle, że wielu polityków, czy ta część polityków Platformy Obywatelskiej, tych bardziej w konserwatywnych, ma różne problemy po tej decyzji zarządu Platformy.
Będzie rozłam? Oni odejdą z partii?
To już pytanie do nich. Aha. Nie mam pojęcia.
Do pana takie głosy nie dochodzą?
Różne głosy do mnie dochodzą, natomiast mówię, no nie chciałbym dzielić się z nimi na antenie.
Dobrze. To o jednej rzeczy zapytam jeszcze na koniec zupełnie z pańskiej dziedziny. Teraz jest pan pełnomocnikiem do spraw inwestycji zagranicznych. Takie świeże dane dziennika Handelsblatt, które pokazują, że Niemcy silnie nadrabiają zaległości w handlu wschodnim i tak naprawdę to ratuje niemiecki przemysł. I Polska po raz pierwszy stała się piątym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec. Ja rozumiem, że to jest oczywiście trochę COVID, ale mamy szansę to jakoś zdyskontować? Widział pan te dane?
Nie pan, znaczy ja nie zajmuję się handlem, tak? Natomiast ja mogę powiedzieć na temat inwestycji, że zainteresowanie...
Handel to też inwestycje.
Zainteresowanie Polską jest w tej chwili bardzo duże. Nie tylko strony niemieckiej, ale też ze strony koreańskiej, włoskiej, amerykańskiej. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to że ten Brexit spowodował, że wiele firm chce odejść z Wielkiej Brytanii i
szuka sobie miejsca
w Europie. I takim dobrym rynkiem jest między innymi Polska.
Czy my w takim razie możemy skorzystać na Brexicie? Taki paradoks?
Taki paradoks, tak. Myślę, że tak. Ja spotkałem się w ubiegłym tygodniu z przedsiębiorcami z izby handlowej kilku krajów i widać, że zainteresowanie jest dosyć duże i mam nadzieję, że skorzystamy z tego bardzo.
Oby tylko COVID odpuścił, to pewnie jest na to szansa. Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju pracy i technologii, był gościem porannej rozmowy Reda Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego tygodnia.
Dziękuję życzę. Serdecznie, dziękuję, wszystkiego dobrego.
Kluczowy temat.